Południe Wnet.
No i kontynuujemy naszą radiową podróż po Warszawie między studiami zewnętrznymi a studiem w budynku Pasty. Przy mikrofonie Jan Oleński. Ja tutaj tylko na chwilkę wchodzę, żeby zapowiadać kolejne rozmowy i wywiady, które prowadzi Łukasz Jankowski z Podkowy Leśnej. Mamy godzinę 17:15, więc wracamy do lasu.
Dzień dobry Państwu ponownie, ale szybko biegniemy do Krakowa, drugiej stolicy. Przy telefonie Bartosz Brzyski, Klub Jagielloński, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I trochę zajmiemy się społeczną odsłoną tej pandemii, bo koronawirus pokazuje wiele niezwykłych aspektów, nie tylko gospodarki, nie tylko spraw medycznych, służby zdrowia, ale także naszego codziennego życia. Pan wczoraj popełnił tekst na portalu klubjagielloński.pl. Koniec iluzji pokolenia Luxmedów, tylko przypomnę, żeby było wszystko jasne. Luxmed to jedna, chyba nie to, że jest popularniejsza, ale najbardziej popularna forma prywatnych ubezpieczeń medycznych, które chyba nie wytrzymały próby pandemii.
No tak, w czasie, kiedy w takim okresie normalnym, kiedy wszystko funkcjonowało bez zakłóceń, bez problemów, no ten biznes, taka prywatyzacja opieki zdrowotnej postępowała i wiele osób, które no, zaczęło pracę, czy pracowało szczególnie w dużych firmach, które takie pakiety różnego rodzaju zapewniało. Mieliśmy do czynienia właśnie z odchodzeniem coraz bardziej od takiej powszechnej, takiego przekonania mocnego, że to usługi publiczne i publiczna służba zdrowia jest nam w ogóle do czegokolwiek potrzebna. No i dzisiaj w momencie, w którym stajemy przed takim właściwie stanem nadzwyczajnym, tak, no bo mamy nadzwyczajne środki, które rząd podejmuje, okazuje się, że osoby, które przestały wierzyć w to, że państwo nam jest do czegokolwiek jeszcze potrzebne i że właściwie wszystko można rynkowo załatwić. No okazuje się, że spoglądają na to państwo i oczekują teraz opieki na wysokim poziomie. Oczekują tego, że ta służba zdrowia będzie działała wydolnie. Oczekują tego, że będą czuły się bezpieczniej. No a prawda jest taka, że bez takiego mocnego uczestnictwa w tym całym systemie po prostu nie da się tego zrobić. I w tym sensie pisałem wczoraj ten tekst, że teraz to młodsze pokolenie, które do tej pory właśnie państwem nie było zainteresowane, teraz musi przejrzeć na oczy i musi zobaczyć, że po prostu wszyscy w tym systemie prędzej czy później będziemy partycypować i będziemy go potrzebować, nawet jeżeli tego stanu nadzwyczajnego, tych wyjątkowych okoliczności się nie spodziewamy.
Pan pisze szczególnie o tym pokoleniu młodszym, ale to chyba nie tylko 30-latkowie, nie tylko tak zwani milenersi, ale także pokolenie ciut starsze, 40-parolatków, które dorastało wchodziło w dorosłość w latach 90. z przeświadczeniem, że nie ma nic gorszego niż państwo, nic bardziej opresyjnego, głupszego i mniej efektywnego niż to, co publiczne, a to, co prywatne jest najlepsze. Myśli pan, czy można już takie analizy tworzyć, że ta pandemia także ten sposób myślenia sfalsyfikuje?
Tak, jak najbardziej. No mamy do czynienia teraz z sytuacją, w której faktycznie de facto to w jakim stopniu to państwo jest zorganizowane, jak ono było budowane czy zarządzane, jak silne są te instytucje. No teraz jest w tym momencie kluczowe. No mieliśmy, przed chwilą pan redaktor prowadził rozmowę, która dotyczyła tego, jak radzi sobie państwo hiszpańskie. Nasze państwo i władze wydaje się, że w dużej mierze zapobiegły takim wydarzeniom, jak mamy do czynienia z Hiszpanią, ale też nie powinniśmy się w tym wypadku czuć bezpiecznie, bo wiemy, że ten nasz system ochrony zdrowia jest także bardzo niedofinansowany. Mamy duże problemy związane z tym sektorem. No i teraz wszystkie te osoby, które przez lata były przekonane, że państwo to jest to, co jest najgorsze, najbardziej opresyjne i właściwie skupia się tylko na to, aby ściągać haracze, no przekonuje się, że ono jest niezbędne, żeby no, w jakimkolwiek stopniu zapobiec albo jakimś społecznym tragediom i zupełnemu chaosowi, albo wręcz, żeby po prostu takim ryzykiem w jakiś sposób sensownym zarządzać. Tylko teraz kluczowe jest to, że po tym, jak to wszystko się skończy, to oczywiście po prostu te osoby nie tylko no, muszą zrobić coś z tą swoją świadomością, to znaczy po prostu zmienić trochę podejście do tego państwa. A przede wszystkim no, problem jest oczywiście taki, że większość tych osób mówi takim językiem roszczeniowym na zasadzie, że nie chce dokładać się do niego, dlatego że te usługi są na słabym poziomie, tylko że nie pamięta o tym, że one są na słabym poziomie, dlatego że właśnie duża część nie chce w nim partycypować, więc no, to jest taka zagadka, co było pierwsze, jajko czy kura. No, ja staję na stanowisku, że najpierw należy do tego systemu coś włożyć, żeby później coś od niego oczekiwać.
Informacje te do nas przychodzą i z mediów specjalistycznych, i od zwykłych beneficjentów czy uczestników, bo trudno tutaj mówić o jakichś benefitach prywatnej służby zdrowia, mówią, że ta akurat swoją jakością w czasach pandemii nie zaskakuje, kiedy szpitale publiczne no, pracują i to na wytężonych obrotach i ratują ludzi, przecież nie tylko chorych na COVID-19 w tych trudnych warunkach, ale także na wszelkie inne schorzenia. Pan cytuje w zasadzie już książkę taką symboliczną dla pokolenia 30-latków Jakuba Suwalskiego, pokolenie 8-9, który pokazuje, że to jest też pokolenie bardzo różne, że jest to pokolenie, gdzie cały czas trochę żyje się od pierwszego do pierwszego, ale też pokolenie równocześnie wychowywane, ale w zupełnie innych warunkach, pokolenie wielkich korporacji i szklanych biurowców największych polskich miast. To doświadczenie jakoś wpłynie na wspólne postrzeganie świata, postrzeganie państwa, ojczyzny, wartości wśród całego pokolenia 30-latków.
No ja tam piszę w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt jest taki, że ci coraz młodzi dorośli coraz więcej chcieli konsumować i coraz bardziej się zadłużali, i to wynika głównie z Biura Informacji Kredytowej. Że na różnego rodzaju no, konsumpcję zbyt drogich jak na ich zarobki rzeczy po prostu wydają zbyt duże pieniądze, w ten sposób się zadłużając, i z roku na rok to zadłużenie rosło. No i stawiam tam tezę, że no, wielu było przekonanych o tym, że doganiając te państwa zachodu, takie jak Portugalia, zrównując się chociażby tym poziomem PKB na głowę mieszkańca z takimi państwami, no mieliśmy jakieś takie dziwne pokoleniowe przekonanie, że powinniśmy żyć na poziomie takim jak nasi rówieśnicy w tamtych krajach. No tymczasem okazuje się, że oczywiście zbliżamy się, jeśli chodzi w jakimś sensie o średnią poziom zarobków, ale majątkiem zdecydowanie odstajemy kilkukrotnie od mieszkańców tamtych państw, co skutkuje tym, że w momencie, w którym no właśnie przychodzi jakiś kryzys, okazuje się, że nie mamy z czego właściwie tego kryzysu przejść. Nie mamy niczego, co mogłoby nas utrzymać na powierzchni. Zaczynają się różnego rodzaju kłopoty finansowe i w tym duchu pisałem też ten tekst, że to będzie pewnego rodzaju otwarcie oczu, że po prostu nasze pokolenie cały czas, no bliżej mu jest do pokolenia rodziców, którzy jednak cały czas musieli nadrabiać i ten majątek gromadzić, a nie już go konsumować. A druga rzecz to jest oczywiście ta różnica między pracownikami tych szklanych biurowców i tych pracowników no chociażby systemu ochrony zdrowia, że tutaj zabrakło takiego pokoleniowego solidaryzmu, że część po prostu no właśnie nie zapewniając pieniędzy państwu, które może te usługi publiczne finansować na dobrym poziomie, okazało się, że ci pracownicy korporacji po prostu w dużej mierze no nie współfinansują chociażby pensji, odpowiednie pensji swoim kolegom, nie wiem, analitykom medycznym, pielęgniarkom czy młodym lekarzom, którzy często po prostu decydowali się na emigrację czy zmienianie zawodu, a dzisiaj są przecież tak bardzo potrzebni, więc żeby zrozumienie tych procesów może sprawić, że trochę dojdzie do pewnego przewartościowania rzeczy. wśród tych młodszych Polaków.
To jeszcze zapytam na koniec i poproszę o krótką odpowiedź, na ile mostem jest to przewartościowanie Jan Śpiewak, działacz ruchów miejskich z Warszawą szczególnie związany. W swoich tekstach pokazuje, że to może być jego zdaniem przewartościowanie kluczowe, fundamentalne wręcz, jakiś taki upadek pewnych mitów bardzo silnych w polskim społeczeństwie liberalnego, czy nawet libertariańskiego kapitalizmu.
No tak, z tym mieliśmy do czynienia właściwie przez ostatnie 30 lat, ale mieliśmy też do czynienia z takim ciągłym wzrostem PKB. Dzisiaj mamy, prawdopodobnie zanotujemy bardziej lub mniej twarde rządowanie i wydaje mi się, że to będzie taka dość mocna zmiana też sposobu myślenia. I tak, no ja bardzo liczę na to przewartościowanie i myślę, że jest duża na to szansa, żeby faktycznie to państwo przez duże P wróciło na poważnie, dlatego że po prostu mimo wszystko w zglobalizowanym świecie jest ono nam bardzo potrzebne.
Powiedział Bartosz Brzyski, publicysta, redaktor miesięcznika Presje i także członek Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A jak Kraków? Jeszcze tylko dopytam.
Kraków bardzo pustoszały. Wszyscy się stosują, także no, brakuje tylko turystów, których w Krakowie, jak wiadomo, jest niezwykle dużo na co dzień, także trochę się obawiamy, no ale cóż,
ale nie trzeba
sobie jakoś radzić. Nie, absolutnie. Przez pierwszy tydzień kwarantanny trochę jeszcze ich było, ale w tej chwili absolutnie ich nie ma.
Powiedział Bartosz Brzyski prosto z Krakowa. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Mamy godzinę 17.26. To teraz głos oddaję do studia w Gmachu Pasty.
To bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy godzinę 17.26. No to może tak ku przypomnieniu. Zapraszamy do wchodzenia na stronę wspieram.to/jp2, gdzie Radio Wnet zbiera pieniądze na cykl audycji poświęconych Janowi Pawłowi II w jego setne urodziny. Chcemy w tym czasie zbierać świadectwa słuchaczy, prowadzimy kampanie społecznościowe, no i jak już tutaj cały kryzys koronawirusa się zakończy, będziemy chcieli jeździć po świecie i odwiedzać miejsca, w których był Jan Paweł II i rozmawiać z ludźmi, którzy go spotkali na swojej drodze, ale żeby to wszystko móc zrobić, potrzebujemy Państwa wsparcia, dlatego zachęcamy do przekazywania takich drobnych darowizn na stronie, albo niedrobnych, na stronie wspieram.to/jp2. Natomiast jeżeli ktoś ma cokolwiek do zgłoszenia, chciałby nas o czymś poinformować, porozmawiać, zadedykować komuś piosenkę, powiedzieć, że się nudzi i słucha Radia Wnet i przestaje się nudzić, to można nagrywać się na skrzynce głosowej naszego Radia Wnet na 507-247-289. No i koniec tych ogłoszeń. Teraz będzie mocny cios, mocny klasyk wprost z Turcji. Będzie to Tarkan z utworem Simarik.